Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a to jest podcast rowerowy. Przez długi czas do utrzymywania rowerów w czystości wystarczył mi płyn do mycia naczyń, wąż i taka zmiotka. No to wystarczyło, żeby z roweru marki Pelikan, tudzież Ukraina, zmyć to, co się na nim znajdowało. Najgłupszą rzecz, jaką sobie przypominam, jaką zrobiłem jako dzieciak, jeżeli chodzi o łańcuch, to wysmarowałem go smarem grafitowym. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda smar grafitowy, to on wygląda jak smar, do którego został starty ołówek. Brudziło to wszystko wszędzie i zawsze. Od tego czasu sporo się zmieniło. Nie używam smaru grafitowego do łańcucha na przykład, ale też zmieniły się rowery. Zmieniło się to, jakie one mają lakiery, z czego są wykonane. I dzisiaj, z racji tego też, że przyszła jesień, z racji tego, że skontaktowałem się z Wojtkiem Liszego, który stworzył markę kosmetyków rowerowych, to będzie o dbaniu o rower, o myciu, smarowaniu, polerowaniu, żeby nie użyć słowa bike detailingu. Ale może i w tym kierunku pójdziemy. Skoro mamy bike fitting, to może i bike detailing by się nam przydał. Tak czy inaczej, zapraszam do rozmowy, z której dowiecie się, jakie mamy dostępne kosmetyki rowerowe, z czego możemy skorzystać i też w jaki sposób one powstają. Dlaczego jest różnica pomiędzy produktem A i B, a Ludwikiem, tudzież innym płynem do mycia naczyń. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Pozwól, że zacznę od tego, że mam standardowe pytanie w podcaście i standardowe pytanie w podcaście to jest, ile masz rowerów?
Na tę chwilę mam dwa rowery. Z jednym jestem bardzo mocno związany, ponieważ jest to mój pierwszy rower, który może zabrzmi to dziwnie, jest ze mną od komunii i od tamtego czasu sukcesywnie go rozbudowywałem. Czyli wiesz, dokupowałem ramy w miarę możliwości finansowych, zmieniałem napęd, amortyzator i tak dalej, i tak dalej. Doszedłem do takiego momentu, nadal na nim jeżdżę. Natomiast no, dwa lata temu po raz pierwszy, jak rozpoczęliśmy przygodę z bajkiem, ze znajomym pojechaliśmy w góry. Też wstyd się przyznać, że przez 34 lata swojego życia, gdzie ponad 20 jeżdżę aktywnie na rowerze, nigdy nie byłem w górach i zakochałem się. I to był ten moment, kiedy sobie powiedziałem, ok, hardtail, spoko, bardzo fajnie się na nim jeździ, dawał mi dużo frajdy. Natomiast przyszedł ten moment, żeby zrobić ten krok naprzód, no i pojawił się w mojej piwnicy, może nie garażu, enduro. Taki pierwszy podstawowy, można powiedzieć, spec, stump jumper. No i tak zacząłem się troszeczkę wkręcać bardziej w jazdę po lesie, po takich mniej utwardzonych szlakach. To Tomek, mój dobry kolega, mój przyjaciel mnie jakby w to wkręcił. I to też jakby był początek. Z Tomkiem jakbyśmy, można powiedzieć, zapoczątkowaliśmy trochę bajka, bo gdzieś tam od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że no słuchaj, no robisz chemię samochodową już od kilku dobrych lat, dlaczego nie zrobić dobrej chemii rowerowej, której brakuje na rynku? Mm-hmm. I tak to gdzieś się zaczęło. Dobrych już no, prawie 7 lat temu. Tak?
Okej. Okay. Zaraz do tego sobie przejdziemy, ale to może to będzie niegrzeczne, ale na początku chciałbym, że tak powiem, przywalić z bazuki. Jak mówimy o rowerach i mówimy jakby, no, reprezentujesz firmę Bike by SG, tak? To jakby myślę, że rowerowy świat zna, prowadzicie marketing w taki sposób, że myślę, że polski rowerowy świat was zna, na pewno widział produkty, one są dość charakterystyczne, co jest fajne i jakby do tego sobie jeszcze przejdziemy, ale chcę, żebyś mi wyjaśnił jedną rzecz. Ja myślę, że to pytanie dostałeś 100 razy, ale butelka Ludwika kosztuje 25 zł, taka 5-litrowa. No nie? Jakby mówię Ludwik, bo to jest taki, wiesz, sztandarowy polski płyn do mycia. No nie?
Znany wszystkim.
Gdzie jest Ludwik?
To ja.
Ty? Nie. Ludwik jest tylko jeden.
I teraz płyn do mycia rowerów, 5-litrowy, kosztuje 100, czy tam koncentrat do takiego płynu, kosztuje 100. Więc jeżeli mógłbyś mi tak w 3 punktach, tak wiesz, szybko, znaczy nie musi to być 3, może być 5 więcej, nie? Ale jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego warto wydać 6 razy więcej? W sensie, tak wiesz, z twojej perspektywy, bo ja tam pewnie mógłbym sobie snuć jakąś teorię, ale dlaczego warto wydać 5 czy 6 razy więcej? Wiesz, jakby ja malucha myłem Ludwikiem i on był okej, nie?
To jest bardzo dobre pytanie. Pytanie, które bardzo często się pojawia na wszelkiego rodzaju imprezach, gdzie się przewija nasze stoisko i nasze produkty. W 3-4 punktach, no, pierwszy najważniejszy, i to też staramy się przekazać naszym klientom, to przede wszystkim bezpieczeństwo. bezpieczeństwo produktu i jego stosowania. Ten przysłowiowy Ludwik, tak, bo też nie chcę się odwoływać tutaj do nazw producentów, natomiast płyn do mycia naczyń spełnia rolę płynu do mycia naczyń. Oczywiście, tak jak zauważyłeś, możesz nie umyć samochód, możesz nie umyć rower. Natomiast pojawia się pytanie i to też na pierwszy rzut oka jest dla zwykłego Kowalskiego może niewidoczne, jak ten produkt, płyn do mycia naczyń, zachowuje się w czasie? Jaki on ma wpływ na wszystkie komponenty roweru? Wiadomo, że rowery teraz są coraz droższe, coraz bardziej delikatne. Występują takie elementy jak karbon. Jest bardzo dużo elementów metalowych. I płyn do mycia naczyń jest dosyć produktem agresywnym, wbrew pozorom. Ma takie składniki jak chociażby wodorotlenek sodu, który bardzo mocno reaguje z elementami metalowymi. Taka szybka, prosta odpowiedź, jeżeli klient ma taką możliwość, zawsze staramy się go ukierunkować, powiedzieć, proszę spróbować włożyć sobie jakiś element metalowy czy jakąś śrubkę do naczynia z roztworem płynu i na przykład do naczynia z naszym produktem. Niech ona sobie tam poleży tydzień, dwa, pięć i proszę po tym czasie sprawdzić, jak ta śrubka będzie wyglądała. I to jest taki najbardziej obrazowy i chyba najszybszy test, żeby pokazać różnicę, dlaczego warto zapłacić te kilka złotych, no kilkanaście, tak, więcej za dobry produkt do mycia roweru, a nie bazować na płynie do mycia naczyń. Ja gdzieś też nie chcę, tak jak powiedziałeś, za bardzo rozwijać wątku i odbiegać od tematu, natomiast tylko słowem jakby wyjaśnienia. W momencie, kiedy nie interesowałem się chemią i byłem jakby poza tą branżą, też wydawało mi się, że no, płyn do mycia naczyń czy zwykły płyn do mycia, no to jest jedno i to samo. Nie do końca. Jak zaczynasz się w to wgłębiać, widzisz, że są pewne związki, są substancje, które lepiej reagują na przykład z zanieczyszczeniami organicznymi, inne z nieorganicznymi, lepiej reagują na przykład na typowe błoto czy pozostałości po smarach. My staramy się i do tego dążymy, żeby w naszych produktach, tym przysłowiowym płynie do mycia roweru, czyli naszym Simply Greenie, te składniki były najwyższej jakości, żeby one były bezpieczne dla roweru, bo to jest dla nas najważniejsze, dla użytkownika i dla środowiska. I stąd też bierze się ta różnica w cenie. Te komponenty, z których my korzystamy, siłą rzeczy są trochę droższe niż te podstawowe rzeczy wykorzystywane w takich produktach jak płyny do mycia naczyń. Więc te trzy rzeczy, trzy punkty, dlaczego warto wydać? Bezpieczeństwo użytkownika, bezpieczeństwo mytego roweru, no i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o środowisko. Wydaje mi się, że to takie trzy najważniejsze.
Pytam o to też dlatego, że wiesz, ja na przykład ja trochę mam taką zajawkę na rower i jak rozmawialiśmy już, że tak powiem, przed nagraniem jeszcze, wiesz, ja na przykład ja sobie przygotowałem za domem po prostu miejsce do mycia rowerów, wyłożone jakoś tam, jakimiś tam betonowymi płytami, z odpowiednim odpływem, nawet wiesz, z jakimś tam urządzeniem do separacji, do oczyszczania jakichś tam rzeczy, żeby to po prostu nie, właśnie też nie zanieczyszczać środowiska i tak dalej. Też jakby patrzę to trochę przyszłościowo, żeby to jest okej, okay, jeżeli kiedyś kupię sobie jakąś wspaniałą karbonową szosę, to ja myślę, że kupujesz coś drogiego, tak przynajmniej to czytam, kupujesz coś technologicznie zaawansowanego, co samo w sobie jest drogie. No nie, dla mnie rower za, powiedzmy, nie wiem, kilkanaście tysięcy, to jest drogi rower po prostu, no nie? I wtedy chcesz o niego dobrze dbać. Bo pewnie takiego, wiesz, zwykłego taniego mieszczucha, takiego szczura, jak to niektórzy mówią, no to wiesz, oblejesz wodą siodełko, żeby było czyste i dobra.
Wiesz co, ja jestem trochę innego zdania, bo ja wychodzę z założenia i to też staramy się przekazać naszym klientom, że to, jakim rowerem jeździsz, oczywiście może dla ciebie być istotne, natomiast jakby nie definiuje tego, jak o niego dbasz. Bo w moim przekonaniu, czy jeździć rowerem miejskim, czy szosowym, czy jakąś endurówką za grube dziesiątki tysięcy złotych. My staramy się tak przekonywać, edukować ludzi, żeby pokazać, że warto dbać o każdy rower. Bo rower, o który dbasz, czy napęd, o który dbasz, niezależnie od tego, jak drogi on był albo jak tani, będzie służył ci dłużej. To jest takie nasze podejście, nasza filozofia i to staramy się klientom przekazać, nie tylko pokazać produkt, ale też gdzieś po części, bo tego nie było wcześniej w Polsce, edukować, mówić dlaczego warto korzystać z takich produktów, jak to się przekłada na komponenty roweru, jak to się przekłada na frajdę z jazdy, bo to też jest jakby pewien element. Nie wiem, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wykorzystując odpowiedni smar, przykładowo, zmniejszasz też tarcie, czyli powoduje to, że dużo łatwiej ci się jeździ na tym rowerze.
Tak, tutaj wchodzi ten aspekt mechaniczny cały, no nie? Ale zanim przejdziemy w te szczegóły, bo te szczegóły mnie też bardzo interesują, ale zanim pójdziemy sobie w te szczegóły i te chemiczne i tak dalej, to ja sobie wyciągnąłem cytat z waszej strony. Piszesz tam, że ty czy ktoś, że wraz z wzrostem moich umiejętności i potrzeb, z każdym kolejnym kilometrem coraz bardziej uświadamiałem sobie, że na polskim rynku brakuje środków do pielęgnacji, ochrony i bieżącego serwisu roweru, z których byłbym w pełni zadowolony. Czy możesz mi powiedzieć, jak ty dbasz o swój rower? Bo ja zakładam, że jeżeli produkujesz tę chemię, no to korzystasz z niej jednocześnie. Nie kupujesz Makofa, no bo produkujesz swoją chemię, tak? No nie? Więc jakby pierwsze pytanie, jak dbasz o ten swój rower? Załóżmy taką sytuację, że nie wiem, przyniosłeś nowy rower do domu, pojeździłeś trochę, on jest, no, normalny stan użytkowy ma, tak? Jest, nie wiem, zabłocony, okurzony, cokolwiek. Jak dbasz o niego?
Zacznę może od końca. Właśnie po takiej jeździe, czy to gdzieś tutaj po trójmiejskich lasach, czy będę gdzieś w górach, zawsze po jeździe, pierwsze co robię, nie mam niestety możliwości w domu podłączenia sobie myjki, więc bardzo często ten rower musi kilka dni przeczekać, aż będę mógł pojechać do rodziców, gdzie jest po prostu dobre miejsce, z którego mogę skorzystać, tak, do mycia. Więc robię takie podstawowe zabiegi, czyli przemywam sobie napęd, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby na tym napędzie zostało jak najmniej zabrudzeń. Czyli w takich domowych warunkach korzystam z naszego Revolva, przemywam ten napęd, korzystam z pędzelka, delikatnie to przedmuchuję, no i ściągam z ramy przy pomocy Simply Greena trochę na sucho, uważając na to, żeby nie powstały żadne zarysowania. Ściągam tą wierzchnią warstwę błota, żeby to też za bardzo nie zaschło w tych newralgicznych elementach. Natomiast jeżeli przychodzi do tego weekendu, gdzie mam tą możliwość skorzystać z garażu moich rodziców, to po prostu biorę całe wyposażenie, szlauch z wodą, wiaderko, płyn do mycia napędu, płyn do mycia ramy i krok po kroku po prostu czyszczę ten swój rower, później go osuszam, nabłyszczam i raz na jakiś czas smaruję jednym z naszych smarów, w zależności od tego, jak to są warunki, tak, w których jeżdżę.
Okej. Okay. Drugie pytanie, takie doszczegółowiające. Skąd znajdujesz na to czas? Bo ja powiem ci, jaki ja mam problem. Ja mam problem taki. Trudno jest mi wygospodarować czas na rower. I teraz jak wygląda sytuacja? Pojeździłem, no, nie? No i co? No i rower stawiam do garażu i on tak stoi biedny. I to wszystko na nim wyschnie, zaschnie. No tak wygląda jego rzeczywistość. I potem przychodzi taki moment, kiedy wiesz, jakby nagle się okazuje, no dobra, już nie mogę na tego biedaka patrzeć, muszę coś z nim zrobić. No i wtedy no co? No wyciągam myjkę ciśnieniową, myjkę z regulacją taką, którą ma...
Żeby nie używać wysokiego ciśnienia.
Tak, bo tryb nie zedrzej lakieru. No nie? I po prostu ogarniam to, no nie?
Wiesz co, czasu zawsze będzie za mało. Tak jak zauważyłeś, ja też mam duży problem, żeby w tygodniu gdzieś się na rower wyrwać, mimo że las mam tak naprawdę, można powiedzieć, za płotem. No ale staram się, ponieważ to lubię, staram się ten czas nawet w tygodniu, jeżeli jest gdzieś późno po pracy. Mam jeszcze 3-letniego syna, więc też z nim chcę spędzać ten czas. Ale jak go położysz spać, to bywają takie dni, gdzie godzina 20, 21, no wsiadam na ten rower, biorę sobie czołówkę, biorę sobie lampkę i te kilkanaście kilometrów przynajmniej no, zrobię po tym lesie. Zawsze czekam na ten weekend, bo weekend jest trochę luźniejszy, tych obowiązków jest trochę mniej. I tak z żoną ustaliliśmy, że soboty i niedziela z rana ja mogę przeznaczyć na rower. Tak, jeżeli mama taką ochotę, nie mam innych zajęć, mogę przeznaczyć te kilka godzin z samego rana na rower.
To mamy tak samo, wiesz?
No tak, jakoś trzeba sobie radzić. Ale wracając do twojego pytania, skąd znajduję czas na to mycie? Wydaje mi się, że to wynika trochę jakby z mojego podejścia do tematu pielęgnacji. Ja bardzo lubię bawić się przy rowerze, bawić się przy samochodach, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne. Stąd też jakby zaczęła się historia z bajkiem. I ten czas no, z tyłu głowy mam oczywiście, że wiesz, że jest go cały czas mało, że warto było może zrobić coś innego. Ale nakręcam chyba sam siebie taką myślą, że sprawdzę, a przetestuję. Zrobiliśmy coś nowego. Wiesz, gdzieś tam w laboratorium jest jakiś nowy produkt, ja chcę go sprawdzić. Konkurencja, tak jak powiedziałeś, Makow czy inne marki, wypuściła coś nowego. Ja korzystam z tych produktów, bo ja muszę wiedzieć, co oni robią. Tak, tak
czy ten smar do łańcucha świeci.
Czy on faktycznie świeci z tym dodatkiem UV, czy ich produkt dobrze myje, czy faktycznie tak pachnie, jak sugerują. Ja to muszę wiedzieć i to gdzieś też jest takim motywatorem, żeby jednak zrobić coś w tym rowerze. Wiem, że czasu jest mało, że warunki może są niesprzyjające, natomiast to mnie bardzo nakręca. To, żeby sprawdzić coś nowego, nasze produkty, to nad czym pracujemy, czy sprawdzić to, co na przykład zrobiła konkurencja. I to jest jakby taki powód, żeby wziąć ten rower, pojechać i go umyć.
Mhm. Tak jak teraz o tym mówisz, to ja się tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy, że widzisz, na przykład ja lubię dbać o rower, czy inaczej, w kontekście samochodu i roweru lubię, jak rower i samochód są czyste, ale w przypadku roweru lubię dbać o niego, w sensie, i to jest ciekawe, no nie? To by się, jakiś psycholog by się to mógł wypowiedzieć.
Myślę, w sensie, że tak.
O rower lubię dbać, wiesz, lubię go tam sobie pędzelkiem czyścić i szczotką i coś tam, no nie? I smarować i w ogóle dbać o to. I w tym samym momencie bardzo nie lubię robić tego w samochodzie. W sensie dla mnie odkurzanie samochodu, sprzątanie samochodu i tak dalej jest przykrym obowiązkiem i raczej go oddaję komuś do zrobienia, niż zajmuję się tym samym. No dobra, to teraz chciałbym, żebyśmy trochę poszli sobie w głąb samych tych produktów, bo ja w ogóle jestem technologiem, chemikiem, więc jakby ja chemię organiczną, nieorganiczną i tak dalej, wszystko to przerabiam. Sporo zapomniałem pewnie o tego, ale jak wiesz, ja wiem, czym są środki powierzchniowo-czynne, EDTA i tak dalej, i tak jak mówisz o solach sodowych i tak dalej, tak jakby ja kojarzę, co tam się może dziać, co może być w tej butli, no nie? I teraz oczywiście nie chcę, żebyś tutaj zdradzał tajemnicę, bo nie chodzi o zdradzanie jakichś tam specyficznych tajemnic, ale jak byśmy mogli pokategoryzować te produkty? Bo wiesz, jakby ja patrzę na to tak, mamy kwestie związane z tym, żeby wyczyścić, żeby zabezpieczyć i żeby nasmarować. Tak przynajmniej to czytam. Co jest takiego chemicznego? Co się dzieje chemicznie? Zacznijmy od tego czyszczenia. Że to czyszczenie się dzieje.
Magic.
W sensie, wiesz, masz brudny rower z kurzu, błota, wszystkiego, co spotkałeś na asfalcie. Nie? I on jest. I teraz, jak dobre czyszczenie powinno wyglądać? Od czego je zacząć?
Mm-hmm. Zacznijmy też od tego, jesteś technologiem, super, natomiast ja nie jestem technologiem. Ja jakby gdzieś zgłębiłem tą wiedzę chemiczną. Mam oczywiście w firmie technologów, natomiast to bardzo mocno mnie zafascynowało, jak to wszystko się odbywa. W szkole za tą chemią niekoniecznie przypadałem, natomiast na tym etapie to bardzo mnie zaciekawiło. Ale wracając do twojego pytania, zaczynając od pierwszego produktu, czyli mycia roweru. Istotnym jest, żeby ten produkt miał tak zwane składniki zwilżające, chlatujące. Co to znaczy? To są takie składniki, które, wyjaśnię oczywiście naszym słuchaczom, składniki, które odpowiadają za zmiękczenie tych zabrudzeń i pozwalają zebrać je i odswoić od czyszczonej powierzchni. No tych składników jest bardzo dużo. Są one mniej bądź bardziej agresywne, droższe, tańsze. I teraz odpowiednie dobranie tych składników w formule produktu powoduje, że możesz w bezpieczny sposób te zabrudzenia dedykowane, tak? Bo tak jak zauważyłeś, są zabrudzenia takie jak błoto, kurz, to co w bieżącym użytkowaniu roweru najczęściej się pojawia, no ale są też zabrudzenia pochodzenia tego typu jak smar, który jest na łańcuchu, który jest na kasecie i do tego przeznaczone są dwa różne produkty. Jeden rozpuszcza smary, takie oleiste bardziej zabrudzenia, natomiast ten produkt myjący Simply Green z naszej oferty no jest produktem, który oczywiście też pobieżnie umyje ci napęd, natomiast on głównie służy do czyszczenia takich zanieczyszczeń jak kurz, piasek, błoto, takich bieżących, które pojawiają się no, w trakcie jazdy rowerem po ścieżkach czy po górach. Więc to jest pierwszy etap. Tak? Jaka się dzieje magia? No, odpowiedni dobór składników. No, to jest, można powiedzieć, ten magiczny skład, który powoduje, że produkt działa tak, a nie inaczej.
No bo teraz tak powiedziałeś, mamy przede wszystkim różne rodzaje zabrudzeń, tak? Czyli po pierwsze, jedziemy rowerem, który ma sporo tych części nasmarowanych, tak? Nasmarowanych silikonami, smarami i tak dalej. Najgorsze, co można zrobić, to pewnie wziąć taki towot i nasmarować, ale wszystko się zdarza, tak?
Pewnie.
Ale o co chodzi? Mamy, tak wspomniałeś, już mamy organiczne i nieorganiczne rzeczy. Chodzi o organiczne, na przykład ktoś wylał olej na ulicę, wjechaliśmy na tę ulicę i teraz ten olej jest na ramie, no nie? Olej, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, to są wszystko rzeczy, które, że tak powiem, ramie, lakierowi, łańcuchowi, napędowi, wszystkim rzeczom szkodzą, tak? No bo w rowerze też, jak popatrzymy na to, to mamy rzeczy, które są gołym, żywym metalem narażonym na korozję i czynniki zewnętrzne, w sensie to są te rzeczy napędowe, to jest goły, żywy metal. I mamy te wszystkie rzeczy lakierowane i one też są wrażliwe, no nie? Więc jakby tutaj te zaburzenia, które się pojawiają, rozumiem, że one wymagają pewnej mieszanki składników do wyczyszczenia i oprócz tego różnych produktów. Czyli jak rozumiem, taki brudny rower, od czego zaczynam? Od czyszczenia napędu, tak?
Tak, od czyszczenia napędu, od usunięcia, jeżeli pojawią się gdzieś na ramie, od usunięcia tych oleistych, cięższych zabrudzeń. Później używamy produktu do ogólnego mycia. Produktu, który w naszym przypadku zawiera też inhibitory korozji. To, co wspomniałeś, że jest dużo elementów odsłoniętych metalowych. No, nasz produkt nie dość, że czyści je w bezpieczny sposób, nie powodując żadnego utlenienia i reakcji. Dodatkowo zabezpiecza te elementy przed korozją, czyli przed wpływem wody, soli czy tego typu czynników, które mogą powodować szybsze niszczenie tych elementów. Więc myjemy napęd przy pomocy jednego produktu, Revolva. Następnie myjemy cały, czyli delikatnie spłukujemy rower wodą, zmiękczamy jakby te wstępne zabrudzenia, spryskujemy to Simply Greenem. Możemy odczekać kilka minut, aż produkt sobie zacznie penetrować i działać. I w większości przypadków tak naprawdę wystarczy ten rower spłukać bieżącą wodą, nawet nie pod ciśnieniem. I większość tych zabrudzeń schodzi. Natomiast w przypadku takich cięższych zabrudzeń no, trzeba się wspomnieć albo pędzelkiem, albo szmatką, albo jakąś delikatną gąbką. No, to kolejny etap jest osuszenie takiego roweru.
Moim zdaniem najczęściej pomijany. W sensie...
Tak, bo przyjęło się, że okej, okay, rower to już wyschnie. Tak, pojedziemy, przejedziemy się. Nie, no jeżeli chcemy, żeby faktycznie ta nasza wcześniejsza praca przyniosła jakiś efekt i żeby ten rower był realnie zabezpieczony, no to warto poświęcić te kilka minut na kompleksowe jego umycie. No bo nie oszukujmy się, takie mycie bieżące od A do Z roweru, łącznie z napuszczeniem, nasmarowaniem, no to jest kwestia kilkunastu minut. To nie jest dużo, jakby w perspektywie tego, co możemy dać temu rowerowi.
Jak możemy też nie tracić pieniędzy?
No właśnie, to jest kolejny temat.
To jest też ważna rzecz. No nie?
Zgadza się.
Wycieramy go i rozumiem, że jeszcze możemy go, że tak powiem, wypimpować, czyli tak, go tam czymś
tak, dokładnie. Zabezpieczyć. Nabłyszczyć, zabezpieczyć opcjonalnie, ponieważ po naszym produkcie już ta rama czy te elementy nabierają pewnego delikatnego połysku. Natomiast jeżeli dla kogoś jest to niewystarczający efekt, polecamy tutaj jeden z produktów do nabłyszczenia. Jest to głównie mieszanka różnych silikonów, więc tutaj bardzo trzeba uważać na tarcze hamulcowe, żeby gdzieś ten środek się do nich nie dostał, bo to nie jest jakby wskazane. Więc szmatka, delikatna mikrofibra, jak ja to nazywam, niewielka ilość produktu aplikowana na szmatkę. Aplikujemy ten produkt później na ramę, na elementy lakierowane, polerujemy i to jest wszystko. I ostatni element, łańcuch.
Nie pryskam z 3 metrów.
Nie, absolutnie. Absolutnie, bo tutaj tak jak powiedziałem, no, silikon nie jest przyjacielem tarcz i klocków hamulcowych, więc tutaj też bardzo uczulamy na to wszystkich użytkowników, żeby jednak aplikowali tego typu produkty na szmatkę, na jakiś delikatny materiał, którym później dopiero rozprowadzają produkt po tej ramie rowerowej.
Okej, okay, i smarujemy i łańcuch, tak?
Smarujemy łańcuch. Tak ja to robię, tak wisienka na torcie, smarujemy sobie łańcuch, pozwalamy mu oczywiście te kilkanaście minut. Ja przeważnie, jeżeli masz taką możliwość, zalecam, żeby nasz smar kilka dobrych godzin sobie poleżał na tym łańcuchu, bo wtedy fajniej wiąże się z tymi ogniwami, powstaje taka delikatna warstwa zabezpieczająca. No i wtedy możemy ten ewentualny nadmiar smaru sobie ściągnąć szmatką.
Pytanie takie, wiesz, mit rowerowy, co każde ogniwko, czy co drugie? Bo to wiesz, jakby są dwie szkoły.
Jedna i druga, wydaje mi się, jest poprawna. Tak, ja po prostu przykładam butelkę do łańcucha, przekręcam powoli korbą i staram się, żeby równomiernie ten smar nałożyć. On i tak siłą rzeczy, nawet jeżeli dasz na jedno ogniwko, ani na co drugie, no to i tak się ten smar rozprowadzi, tak? Przejeżdżając przez zębatki.
Jasne. Czy wiesz, ja mam taki nawyk, że na przykład przed każdą jazdą smaruję łańcuch, ale to jest już taki nawyk. No nawet nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, czy bardziej mu pomagam, czy bardziej mu szkodzę, ale mam taki, to jest taki nawyk.
Ale czyścisz rower. Ten łańcuch przed każdą
jazdą? Tak. Nie, jakby czyszczę go, no nie? Ale jakby wiesz, jakby smarowanie łańcucha, to mam przyzwyczajenie takie dziwne, że mam taki płyn do czyszczenia łańcucha po prostu. Akurat zostało mi jeszcze z czasów, kiedy miałem motocykl. Łańcuch to łańcuch, no nie? I stwierdziłem, że może robię źle, a więc jak mi powiedz mi, jeżeli robię źle, ale stwierdziłem, że łańcuch to łańcuch i płyn do czyszczenia łańcucha motocyklowego jest równie dobry do roweru. wiesz, czyszczę i smaruję. I po prostu mam taki nawyk już, no nie? I te łańcuchy dość żyją ze mną w zgodzie, nie?
To jest bardzo dobry nawyk. Jeżeli masz taką możliwość, żeby przeczyścić ten łańcuch wcześniej przed aplikacją smaru, rewelacja. Żeby wszyscy, że tak myśleli, mieli takie podejście do tematu, świetnie. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Bo tak jak zauważyłeś, no zdecydowanie wpływa to na żywotność, tak? Tego
tak.
elementu.
Tak, no chyba, że rower miejski, taki, który ostatnio miałem przyjemność testować, który ma pasek i wtedy, wiesz, jakby dwa produkty mniej, no nie?
Prawda.
Dobra, to teraz jeszcze odnośnie tego, że jesteśmy przy tych smarach. Co to oznacza, że jakiś smar jest, mam dwa pytania, co to oznacza, że jakiś smar jest ceramiczny albo teflonowy albo jakiś, tak? Teflonowy rozumiem, jakby ma teflon, tak? Co znaczy, że jest ceramiczny?
Ceramiczny jest to składnik, no, jesteś technologiem, więc wiesz. W naszych smarach mamy azotek boru. Jest to składnik, który potocznie można nazwać składnikiem ceramicznym. Co to zmienia w składzie produktu i w jego właściwościach? Przede wszystkim wpływa to na żywotność. Na żywotność, na zmniejszenie tarcia łańcucha względem elementów typu korba czy kaseta. My zdecydowaliśmy się na smary ceramiczne, ponieważ no, dla nas też istotne jest, teflon w wodzie się nie rozpuści, więc w przypadku smarów teflonowych potrzebne są rozpuszczalniki, przeważnie węglowodory. One niekoniecznie są bezpieczne dla ludzi, nie mówiąc już o środowisku, więc to jakby był pierwszy czynnik. Drugi czynnik, no, właściwości takiego smaru ceramicznego w porównaniu ze smarem teflonowym są dużo, dużo lepsze. Mówimy tutaj o wytrzymałości, o trwałości takiego smaru na łańcuchu, no i o tym tarciu, tak, które jest zdecydowanie mniejsze.
No tak, jakby w ogóle coś ciekawe, to azotek boru też się nie rozkłada pod wpływem temperatury. To jest ta rzecz, która jest spoko. Co jest ciekawe, to on ma takie, jakby to powiedzieć, to się nazywa powinowactwo chemiczne, no nie? Miększy jest od diamentu, no nie? Ale nie traci mocno na twardości podczas ogrzewania. Też jakby w strukturze jest bardzo podobny do grafitu, jest wytrzymały, to jest ważne. No, z jednej strony jest bardzo trwały, a z drugiej strony, no właśnie,
może być
stosowany jako składnik smarów. To jest ciekawe, no nie? Po prostu. No,
chemia jest bardzo ciekawa. Podziwia mi trochę zazdroszczy. Myślę, że
no ale wiesz co, zupełnie się tym nie zajmuję. Tak się to potoczyło, no nie? Ale okej, czyli ten ceramiczny oznacza to, że tam nie ma ceramicznych kulek żadnych, ani
nie absolutnie.
Wiem, nie pochodzi to z Ćmielowa, tylko ma azotek boru.
Tak, dokładnie tak.
Na mokro i na sucho, bo to jest tutaj też moim zdaniem narosło trochę mitów wokół tego. Na mokrą pogodę, na suchą pogodę i uniwersalny. Wiem, że sporo osób kupuje po prostu uniwersalny, bo wtedy kupuje jeden, a nie dwa. I teraz rozumiem, że lepiej, żeby były dwa. Pytanie, dlaczego?
Tak jak zauważyłeś. No, my mamy trzy smary w ofercie. Najczęściej klienci wybierają ten uniwersalny, ponieważ jest jeden, a nie dwa. Ale jeżeli ktoś faktycznie bardzo dużo jeździ w warunkach mokrych, to ten smar na warunki mokre jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. On jest mniej podatny na wypłukiwanie, czyli lepiej wiąże się z łańcuchem niż przykładowo smar uniwersalny, więc jest bardziej odporny na takie ekstremalne warunki, ale niesie też za sobą pewne inne właściwości, które w przypadku jazdy powiedzmy w mieszanych warunkach czy w suchych warunkach, no mogą niekorzystnie wpłynąć na łańcuch czy na kasetę, a mianowicie bardzo mocno łapie zabrudzenia. On jest bardzo taki mniej antystatyczny niż smar na suche bądź smar uniwersalny. Dlatego w przypadku osób, które często jeżdżą w warunkach mokrych, jesień, zima, bo też się tacy klienci zdarzają. Zdecydowanie ja zimą jeżdżę tylko i wyłącznie na smarze na mokre warunki. On się najlepiej sprawdza. I te właściwości, te różnice w zasadzie między tymi smarami polegają właśnie na tej, mówiąc potocznie, czepności brudu, tak? Jak mocno ten smar po aplikacji na łańcuch jest w stanie odpychać zabrudzenia. No i niestety smar na mokre warunki jest tym smarem, który tych zabrudzeń przyciąga najwięcej. Dlatego jeżeli ktoś zdecyduje się na smar na mokre warunki w warunkach suchych, no to gwarantuję, że po przejechaniu kilkunastu kilometrów ten łańcuch będzie, no może być czarny, tak?
Mhm. Nie okrągły, ale
nie okrągły, tak. I to jest taka ta antystatyczność i odporność na wodę, na wypłukiwanie. To jest chyba taka największa różnica między tymi wszystkimi trzema smarami. Natomiast no, smar uniwersalny jest połączeniem najlepszych właściwości smaru na suche i smaru na mokre.
Mhm. Jak najbardziej rozumiem, że to są po prostu subtelne różnice w składzie, czy inaczej. Zacznijmy od tego. Pomiędzy nie smarować, a smarować, jakby lepiej smarować. No nie? To wiesz, ja na przykład cierpię czasami, jak nie wiem, jadę za kimś, zwłaszcza jak jadę za kimś gdzieś przez miasto i słyszę ten cały napęd. Serduszko mnie boli. Nie, zwłaszcza wiesz, w takich zwykłych budżetowych rowerach. To po prostu boli mnie serce w środku, jak ten rower po prostu, wiesz, napędasz płacze. No nie, to już mówię, już lepsza byłaby kostka masła niż na sucho, tak wiesz, jakby męczyć ten mechanizm. No ale rozumiem, że jakby to znowu, idąc w droższe i jakby wyższe klasą produkty, mówię o łańcuchach i napędach, to tym, rozumiem, postępuje za tym jakieś smarowanie i uzasadniony wydatek. No nie? Bo ja nawet nie wiem, ile łańcuch do 105, nie wiem, zaraz sobie sprawdzę. 105 łańcuch 100 zł kosztuje.
100 zł, no.
No, ale to jest 100, no nie? I ciągle niesmarowane 100 zł to nie posłuży długo.
No i tutaj jest nasza rola, żeby edukować, mówić, pokazywać, dlaczego warto smarować. Jeżeli nie chcesz wziąć tych dwóch smarów, powiedzmy, bo mokre, suche, wybierz, tak jak powiedziałeś, chociaż jeden uniwersalny, ale faktycznie no, smaruj ten łańcuch, bo to naprawdę warto dla samego komfortu jazdy. Już nie wspominając o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dlatego żeby ten łańcuch czy rower dłużej ci po prostu posłużył.
No chyba, że jesteś hardkorem enduro i urywasz łańcuch za łańcuchem.
No chyba, że tak. To są zupełnie jakby odrębne kategorie, tak? Tak. Takie osoby nie patrzą na to z tej perspektywy.
Dobrze. Mam teraz pytanie dotyczące tego, czy różnie się dba o różne rowery. Wiesz, mam rower miejski, poruszam się nim codziennie. Mam gravel, którym jadę sobie, wiesz, do lasu i na szutry. Nie wiem, mam karbonową szosę. Załóżmy, że mamy taką idealną sytuację, w których mam te wszystkie rowery. I mam, nie wiem, zawieszone enduro, które, wiesz, jakby kocha leśne błoto, kamienie i tak dalej. Czy są różnice w dbaniu o te rowery?
Absolutnie nie. Moim zdaniem nie. Są oczywiście pewne prawdy, które dotyczą każdego roweru. Jedną z takich rzeczy, których powinniśmy unikać, no to jest na pewno używanie ciśnieniowych myjek pod wysokim ciśnieniem. Bo też się bardzo często spotykamy z takimi opiniami naszych klientów. Okej, kupuję środek, myję, biorę myjkę ciśnieniową, płuczę, jest wszystko w porządku. Na to trzeba bardzo uważać, ponieważ wysokie ciśnienie, no jak sam zresztą wiesz, może bardzo negatywnie wpłynąć na piasty, na łożyska, powłukiwać te smary z tych newralgicznych elementów roweru, ale absolutnie nie. W moim przekonaniu jest jeden sposób mycia rowerów, niezależnie od tego, jaki to jest rower. O każdy trzeba dbać tak samo, no i z taką samą atencją podchodzić do każdego z tych etapów mycia.
No tak, znaczy, wiesz, w ogóle kwestia myjki ciśnieniowej. Ja korzystam z myjki ciśnieniowej, no nie? Ale uwaga, to myjka ciśnieniowa może chyba tam do 140 barów może tak wygenerować. To 140 barów to może zerwać, to zrywa tynk ze ściany.
No na nasze regulacje, prawda?
Tak, no właśnie. I teraz, czy ja akurat poszedłem w takim kierunku, że po pierwsze no kupiłem taką myjkę, która ma regulację i ma taką bardzo płynną tą regulację. W ogóle i nawet, co jest ciekawe, to ma ten taką opcję do spryskiwania, nie? Czyli ma taki zbiorniczek, taki generator piany. Nie? I na przykład ja uważam, to jest mega, z mojej perspektywy, to jest fajne do dbania o rower, jeżeli masz jakiś tam płyn właśnie do mycia, masz ten generator piany, to zalać sobie taki rower, jak on jest bardzo brudny i taki zapomniany w garażu, to po prostu oblać go pianą i go zostawić.
Nie? Tak, bardzo fajne podejście.
Mnie się to na przykład sprawdza i to sobie fajnie działa, ale właśnie na myjkę ciśnieniową trzeba uważać na to ciśnienie, zwłaszcza na te myjki, które są na myjniach samochodowych. Nie? Że żeby no, mimo wszystko nie wypłukiwać tych smarów silikonów, bo to za chwilę się pojawia pytanie na forum, a dlaczego mi tak robi no, nie? I no dlaczego? Tak. No bo dżentelmenie, tudzież lady, wypłukaliście wszystko, co tam było i teraz wypadałoby to rozkręcić, przysmarować i skręcić. Interesuje mnie też taka historia, w ogóle nie tylko, bo rozumiem, że jakby zaczęło się od produktów do dbania o samochody, a potem skręciliście w kierunku również rowerów, no bo tak, jak mniemam, jak zakładam, to jest bardzo podobny produkt. Czy możesz powiedzieć procentowo, jaka jest różnica pomiędzy płynem do mycia samochodu, a płynem do mycia roweru? Czy w ogóle jakaś jest, oprócz opakowania, wiesz, brandingu i tak dalej, nie?
W przypadku płynu do mycia rowerów różnica polega na, czy w naszym przypadku tak, jest to inny skład. Jakby zupełnie inne składniki mamy i używamy do Simply Greena niż składniki, które na przykład mamy w pianie aktywnej do mycia samochodu czy w jakichś produktach do oczyszczenia silnika, samochodzie. To są zupełnie inne składniki.
I z czym się to wiąże? W sensie, że wiesz, bo jakby mówimy o tym, że wodne lakiery, że to, że tamto, ale ty myślę, że lakier na rowerze i na samochodzie to jest bardzo podobny, nie?
Lakier jest bardzo podobny, natomiast w przypadku bajka bardzo mocno stawiamy na tą ochronę środowiska. W samochodach również, w kosmetykach, natomiast tam te wymagania stawiane przez Unię Europejską, przez różne instytucje są trochę na innym poziomie. Więc nam bardzo zależało w bajku, żeby te składniki w miarę możliwości były składnikami no label, czyli bez żadnych oznaczeń. Na pewno większość słuchaczy wie, że biorąc butelkę jakiegoś środka chemicznego, z tyłu na etykiecie jest bardzo często taki znaczek. Albo jest to piktogram, albo jest to wykrzyknik, albo jest to, nie wiem, rybka, tak? Tego typu rzeczy. I one mówią nam o tym, w jakim stopniu produkt jest niebezpieczny dla użytkownika czy środowiska.
Mówimy o tych piktogramach na zasadzie takie nieżywa rybka, wykrzyknik.
Tak, dokładnie. To, co musi się znaleźć na opakowaniu z tyłu, żeby poinformować użytkownika o niebezpieczeństwie związanym z użytkowaniem produktu. I w przypadku produktu do mycia rowerów mamy taki wykrzyknik. W przypadku produktu do mycia samochodu często pojawia się informacja, że produkt jest na przykład delikatnie żrący. Więc w przypadku Simply Greena my postawiliśmy na składniki, które... Simply Green składa się, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z 8 albo 9 składników różnych. Tak? W różnych konfiguracjach i proporcjach są te składniki ze sobą mieszane. Chyba 7 albo 8 z tych 9 składników nie ma żadnego znaczenia. Czyli my, kupując ten składnik od producenta, od naszego dostawcy, on jest bez oznaczenia. Czyli teoretycznie można powiedzieć, że to jest coś takiego jak woda, tak?
Czyli nie użytkowania. Mamy pewność, że nie wchodzimy na poziom zagrożenia. To tak. Jakby neutralne środowiskowo te rzeczy nie są, tak?
Dokładnie.
No bo jakby no, bo to jest nie dajmy się zwariować.
Zgadza się.
To jakby neutralne środowiskowo one nigdy nie będą, ale nie są one na poziomie zagrożenia, tak? Czyli jeżeli weźmiemy, nie wiem, płyn, taki koncentrat myjący znanej firmy, które produkuje myjki na K, to znajdziemy tam przynajmniej kilka oznaczeń, że są, nie wiem, działa żrąco na skórę, poważne uszkodzenie oczu i tak dalej. Takie oznaczenia tam są po prostu. Nie?
Tak.
Czyli rozumiem, że wy jesteście na tym poziomie, że jakby te składniki aktywne i tak dalej, te smarujące, zabezpieczające i tak dalej, one nie są na poziomie zagrożeń po prostu.
Tak, w przypadku produktów bajka tak jest. Trochę inaczej wygląda sytuacja ze smarami. Ponieważ o ile produkty myjące są relatywnie łatwe w przygotowaniu, o tyle no, ze smarami mieliśmy większy tutaj problem, bo technologicznie no, jest to zupełnie inny produkt niż produkty kosmetyczne do samochodów. Poziom zaawansowania jest no, dużo wyższy niż w przypadku nawet wosków, które robimy tak do pielęgnacji aut. To okay. Taka ciekawostka.
No dobra, a teraz powiedz mi taką rzecz, no bo kiedy się zastanawiam nad tym, jeżeli ja bym na przykład, nie wiem, chciał uruchomić swoją markę, wiesz, podcast rowerowy i wtedy mamy markę do mycia, tak? Wymyśliłbym sobie, żeby być waszą konkurencją. No to, żeby szybko być waszą konkurencją, to kupiłbym no-name'y, w sensie cały produkt no-name'owy gdzieś w fabryce w
i sobie rozlał.
Rozlał, zrobił naklejkę, dzięki. No bo wiesz, jakby to jest na zasadzie takie podejście, nie wiem, jestem Red Bullem, nie produkuję tego napoju w środku, tylko robię marketing wokół mojej puszki z bykiem. Czym się wasza firma różni od takiego podejścia?
To, o czym powiedziałeś, jest to, no jest to sposób oczywiście na stworzenie własnej marki, natomiast no my od początku naszej działalności, ja jestem wielkim fanem tego, żeby mieć w miarę możliwości kontroli nad całym procesem produkcyjnym. I żeby uniknąć takiej sytuacji, tak jak wspomniałeś, kupisz sobie no-name'a, oczywiście możesz to zrobić, jak najbardziej. Zajmujesz się tylko marketingiem, co na pewno jest prostsze niż tworzenie receptury od podstaw i produkowanie tego produktu we własnej hali, we własnym magazynie, uzyskiwanie tych wszystkich pozwoleń, co też nie jest prostą sprawą. Ale pytanie, ile takich no-name'ów pojawi się za kilka miesięcy, kilka lat z tej samej fabryki, z której ty kupiłeś tego no-name'a?
Czy myślę, że mnóstwo.
No właśnie. Jakby
ono się pojawiło w tej chwili.
No
wiesz, ja nie wierzę w to, że wszystkie firmy, które produkują jakiś tam płyn do mycia, jakiś tam smar i tak dalej, że one go produkują same. No nie? To jakby to byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.
I w tym momencie ty, jako właściciel marki, no w pewnym momencie zaczynasz tracić kontrolę nad tym, co z tym twoim produktem się dzieje. Bo może się okazać, że twój sąsiad założył podobną markę i ma dokładnie ten sam produkt, inaczej opakowany i konkurujesz, można powiedzieć, sam ze sobą. tak? Bo macie takie same produkty. My, dzięki temu, że robimy wszystko sami, mamy autorskie receptury, czyli mamy gwarancję, że nikt tego nie ma, bo te receptury sami przygotowaliśmy. Nikomu tego nie sprzedajemy dalej, nie prowadzimy private label, więc produkcja odbywa się u nas w zakładzie. Mamy pełną kontrolę nad tym, co robimy, jak robimy. Jeżeli pojawia się jakaś potrzeba z rynku, możemy bardzo szybko zareagować. Nie musimy czekać, aż hipotetyczny dostawca z Chin wyśle nam nową recepturę w kontenerze. Tak jak też często się spotykamy z takimi opiniami, że no ale jak to? Nie zamawiacie cystern z Chin, nie przelewacie tego sobie w małe butelki? No nie, absolutnie, bo to przecież nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia.
Rozumiem, że część składników, jakby kupujecie gotowych, tak? No przecież nie będziecie, jakby nie tworzycie każdego składnika od zera.
Nie, prawda? Absolutnie. No to... My kupujemy surowce, tak? Mhm. Kupujemy półprodukty tak zwane.
To tak w piekarni, ktoś kupuje tak, mąkę, jajka,
dokładnie,
tak? Nie musi mieć pola, żeby wyprodukować pszenicę, tylko ją po prostu kupuje.
No nie? Kupujesz półprodukty, no i z tych półproduktów powstaje w odpowiednich proporcjach wymieszany, czy czasami podgrzany, bo w smary trzeba na przykład w wysokich temperaturach mieszać, powstaje produkt finalny. Tak?
Dobra,
no nie produkujemy surowców.
Jak ten pierwszy produkt powstał? Już wiesz, jakby abstrahując od tego, czy rowerowy, czy samochodowy, wiesz, szukam takiego, wiesz, mitu założycielskiego, że nie wiem, kiedyś wieczorem usiadłem, wiesz, w kuchni i wyciągnąłem 3 garnki i zacząłem mieszać.
No, bardzo, bardzo podobnie to wyglądało u nas. Zaczynaliśmy od chemii samochodowej, kosmetyków i tak mniej więcej to się zaczęło, tak? Pojawił się pomysł, żeby stworzyć własną markę. Zaczęliśmy z moim ojcem wspólnie szukać receptur, tak? Ojciec gdzieś chemik z zamiłowania, ja amator, tak? W ogóle z chemią nie miałem wcześniej nic wspólnego. Mówię, dobra, spróbujemy. Wymieszamy pierwszy produkt, zobaczymy, jak on się będzie zachowywał. Miałem już wtedy jakiś swój rynek zbytu, jeżeli chodzi o chemię samochodową. Sprawdziliśmy, klienci byli bardzo zadowoleni, no i zaczął się jakby cały proces przygotowania do produkcji. Czyli wszelkie pozwolenia, szukanie odpowiedniego miejsca, przechodzenie przez te wszystkie procedury, tak, środowiskowe, tego typu rzeczy, które no, firma produkcyjna musi zrobić. W przypadku Bajka no, sprawa była już troszeczkę prostsza, bo mieliśmy bazę, tak? Mieliśmy bazę, jeżeli chodzi o zaplecze produkcyjne. Mieliśmy już odpowiedni zespół, pojawił się pomysł, żeby stworzyć taką markę. Właśnie od słowa do słowa mówimy, dobra, to spróbujemy zrobić coś fajnego do mycia, bo tego trochę brakuje na rynku polskim. Jest marka na M, którą wszyscy znają, różowa, ale te produkty są bardzo drogie. I podobne założenie było w przypadku Bajka, tak jak i Shiny. Zróbmy coś super jakościowego na poziomie produktów zachodnich, ale przystosujmy ten produkt cenowo do kieszeni naszego klienta w Polsce. I dwa, zróbmy coś sami, tak, bo to jest dla mnie bardzo ważne od początku. Takie jest nasze założenie. To, co możemy...
Ja powiem ci, jakby, jakie jest moje wrażenie, bo ja nie jestem jakimś tam fetyszystą, jeżeli chodzi o mycie roweru i tak dalej. Ja po prostu jakby, wiesz, wziąłem produkty, które właśnie wykorzystywałem do mycia motocykla albo samochodu, jakby i po prostu z nich korzystałem. Kupiłem kilka razy jakiś koncentrat taki do mycia roweru i on się dość dobrze sprawdził właśnie, wiesz, w generowaniu tej piany i tak dalej. Jakby bez przesady, bo też jakby nie dysponuję jakimiś ultra drogimi maszynami, więc też jakby, wiesz o co się, też jakby nie było uzasadnienia dla tego produktu, ale dostałem od was ten zestaw, no nie? I jeszcze go nie próbowałem, więc mam nadzieję, że do momentu, kiedy ten podcast będzie wychodził w świat, będę miał jakąś opinię. One eternity later. Jak w podcaście pokazać, jak wygląda produkt, który jest do mycia rowerów? No można zacząć puszeczką i popsikać. Tak, to właśnie był Disc Brake Cleaner, takie narzędzie do czyszczenia tarcz hamulcowych. Płyn do mycia po prostu roweru. I jeszcze mam tutaj preparat do czyszczenia napędu. To akurat mój ulubiona rzecz. To jest taki fetyszyzm już mycia roweru, ale to jest mój ulubiony produkt, bo on sprawia, że rower jest taki błyszczący i mniej chcecie go wymienić na nowy rower. No i jak słyszycie, produkty brzmią dobrze. Chcę wam powiedzieć teraz trochę o tym, jakie są moje wrażenia ze stosowania produktów. Jak najbardziej są pozytywne. To nie jest tak, że jestem jakby zachwycony, nie wiem jak działa środek do mycia roweru, ale jestem pozytywnie zaskoczony tym, że te produkty są dopracowane, dobrze działają, zwłaszcza przy wykorzystaniu, nie wiem, mikrofibry, pędzelków, bieżącej wody i tak dalej. To wszystko jest naprawdę fajnie przemyślane. Jeżeli chodzi o same smary, to trudno mi cokolwiek o nich powiedzieć, no mogę porównać do innych smarów, ale dopiero jak sobie na tym smarze pojeżdżę. Te produkty bardzo ładnie pachną. To jest fajne, to jest przyjemne. To ja wiem, że to jest taka wartość dodana, coś na zasadzie, wiecie, dlaczego pasta do zębów się pieni i jest miętowa. No, dlatego, żebyśmy mieli fajne wrażenia z mycia zębów, bo ani pienienie się, ani jej miętowość w żaden sposób nie wpływa na to, jakie ona niesie wartości jako po prostu pasta do zębów. Więc jakby tutaj nie ma co dyskutować na ten temat. Jeżeli chodzi o produkty, one są po prostu skuteczne. Dobrze działają i kropka. Fajne jest to, że jest osobny płyn do tarcz, osobny do napędów, no, że jest osobny nabłyszczacz i do mycia płyn. To jest okej, bo tam są różne składy chemiczne, więc jakby wydaje mi się, że to ma rację bytu. Co bym sugerował? Pierwsza, po prostu ponumerowanie tych buteleczek albo wrzucenie jakiejś instrukcji. W sensie spryskaj wodą, zero, zrób to, wyczyść napęd, potem wymyj ramę i tak dalej, i tak dalej. To jest ważna sekwencja, bo czasami ktoś robi to na odwrót i potem ma już ładny, wybłyszczony rower i zaczyna czyścić napęd. Nie powiem, te wszystkie brudy, smary, te syfy lądują na ramie z powrotem, możemy myć od nowa. No nie? Znaczy, jasne, zabawa się wydłuża, ale to może nie do końca o to chodzi. I druga rzecz, może gdzieś w portfolio ten produkt jest, może nie ma potrzeby, żeby był, a może warto by było, żeby był. I to jest produkt do dbania o elementy gumowe. Nie chodzi mi o nabłyszczanie opon, chociaż może też, ale właśnie o te osłony na klamkomanetkach, o te wszystkie elementy gumowe, które są gdzieś tam w rowerze. Fajnie by było, żeby był jakiś płyn, który dbałby o te gumy. A poza tym, no cóż, testy wypadły fajnie, przyjemnie, miło mi się to robiło. Faktycznie myślę, że jak dojdzie się do wprawy, to można w 15 minut załatwić całe mycie. Jak się wprawy nie ma, to zajmuje to pewnie trochę dłużej, ale to jest fajne, takie zajęcie, które ja lubię. To jest na porządnym, takim odpowiednim poziomie, wiesz, jakościowo, to dobrze wygląda, ten brand jest fajnie wypozycjonowany, więc ja myślę, że to, wiesz, jakby nie ma wstydu, no nie? To jest okej produkt, no nie?
No to wiesz, musi być okej. Jeżeli mamy walczyć, i taki mamy plan z bajkiem, jeżeli mamy walczyć z największymi graczami na rynku globalnym, no to ten brand od początku do końca musi być dopracowany w każdym możliwym elemencie, tak? Poczynając od składu, przez opakowanie, etykietę, kończąc na marketingu i całym brandingu. I takie było założenie. 3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, 3 lata nam zajęła praca nad linią bajka, tych pierwszych 5-6 produktów, które wprowadziliśmy. Bo współpracowaliśmy tutaj też, ukłon i podziękowania chłopakom z PG Bikes z Płocka. Bardzo mocno nam pomogli na początku za sprawą Kuby Zajchowskiego, który z nami już nie pracuje, ale oni bardzo mocno się zaangażowali w testowanie tych pierwszych prototypowych produktów. I tak wiesz, produkt po produkcie, miesiąc po miesiącu dawaliśmy te produkty wielu zawodnikom z enduro. One musiały być dopracowane. One musiały spełniać ich oczekiwania, które w momencie, kiedy powiedzieli, ok, macie zielone światło, one są rewelacyjne, możecie produkować, ja byłem spokojny i wiedziałem, że nie ma siły, żeby ten produkt się nie przebił. Oczywiście on to wymaga ciężkiej pracy. Jesteśmy na początku tej naszej drogi z bajkiem, ale mając takie zaplecze w postaci właśnie tych testerów, tych osób, które sprawdzały ten produkt, zanim go wpuściliśmy na rynek, ja jestem spokojny, tak? Bo wiem, że ta jakość jest na odpowiednim poziomie i wiem, że możemy tutaj walczyć z tymi największymi.
Super, ty wiesz, ja słyszę, że jesteś tego po prostu dumny, no nie? To wiesz, ta duma przebija.
Nieskromnie mówiąc, myślę, że to jest tak, fajne, cieszę się, że tak to się toczy i że Shiny się rozwija i że dzięki Shiny Garage mogliśmy wystartować z bajkiem, tak? No bo to nie ma co się oszukiwać, pierwsza marka finansowała do pewnego momentu tą drugą markę, tak? Ten drugi pomysł, projekt, ale widzę, że po tych 2 latach, tak? Ten rok jest taki bardzo intensywny, bo zaczęliśmy bardzo mocno inwestować w marketing, zatrudniliśmy już dodatkowe osoby do mediów społecznościowych, mamy też handlowców, którzy zaczęli jeździć po Polsce, szukać tych klientów i widzimy, że te 7 miesięcy tego roku ten progres jest ogromny, tak, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i przede wszystkim klient wraca, bo to jest bardzo ważne.
Po prostu
ważne.
Was widać.
Tak,
no nie?
Widać
to jest,
nas
wiesz, to jest,
i klient
to,
wraca po prostu.
Okay.
Tak? To nie są jednorazowe zakupy, tylko klienci kupili jeden produkt, bardzo im się spodobał i wracają po kolejny.
Jasne.
I to jest dla mnie znaczne.
Ja jestem, powiem ci, jakby, czego ja jestem ciekawy, jakby z testowania tego produktu, no bo jakby u mnie rowerów w domu jest sporo. W użytku takim ciągłym to przynajmniej 4.
To trochę mi brakuje jeszcze do ciebie.
Nie, nie, ale to nie, że ja 4, tylko wiesz,
a, łącznie,
każdy
okay.
gdzieś tam, no, córka ma rower, syn ma rower, żona ma rower, więc jakby wiesz, jakby tych rowerów jest dużo, a ja jestem tą osobą dbającą o te rowery. Wiesz, jestem ciekawy tak naprawdę, na jak długo te produkty mi wystarczą. W sensie, wiesz, jakby jaka jest wydajność, i to oczywiście przy moim użytkowaniu subiektywnym. No nie, jestem właśnie ciekawy, czy to jest taki na przykład, nie wiem, set takich produktów, to powiedzmy będzie, nie wiem, 200 zł, czy tam 300 zł, nie wiem, ile to by wyszło, ale muszę sobie to policzyć na waszej stronie, ale jestem właśnie ciekawy, czy to na przykład wystarczy na rok. Nie? Tak wiesz, na przykład na cały sezon sobie obsługuję tym jednym zakupem, wiesz, jest gwiazdka. Na gwiazdkę komuś kupujesz set produktów do roweru, no nie? I to wystarcza do następnej gwiazdki. No nie? Rodzina ma jeden problem z głowy.
Wiesz co? Część produktów na pewno. Jeżeli chodzi o smary, sprawdzaliśmy wydajności z takiej małej buteleczki 50-litrowej, bo takiej pojemności smarów sprzedajemy. Jesteś w stanie zrobić około 40 smarowań. Więc jeżeli faktycznie smarujesz co jazdy, tak jak ty, no to na spokojnie na rok ci wystarczy, że ktoś smaruje rzadziej, jeździ trochę mniej, no to ten smar też wystarczy na więcej niż rok.
No i on też się nie psuje, tak? To
tak,
nie jest
one nie ulegają, one, tak. Co prawda mamy oczywiście datę przydatności użycia, którą gdzieś tam przyjęliśmy sobie na poziomie 2 lat, natomiast od produkcji. Natomiast jeżeli odpowiednio przechowujesz produkt, możesz z niego korzystać dłużej.
Super. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się bardzo z tego, że twoją i waszą jako firmy misją jest to, żeby edukować, tak? Bo was widać was dużo, dużo w sieci, tak? Myślę, że sporo osób jakby korzysta z waszych produktów. Też pewnie ten marketing działa tak, że ludzie dostają te produkty od was. I myślę, że to jest fajne. Ja się bardzo cieszę z tego, że wiesz, że taka polska marka jest i że możemy, chociażby mamy szansę porównać ją z, wiesz, ja nie mówię, że ktoś musi korzystać z tego albo z czegoś innego, bo niech sobie każdy tam wybierze swoją markę i z czego chce korzystać, ale fajnie, że jest taka możliwość. No, ja się z tego bardzo cieszę i no i cóż, z mojej strony pozostaje mi podziękować za to, że właśnie, że tak rozsądnie podchodzicie do tematu. Nie jest dla was obce to, żeby właśnie wyedukować rynek, a nie tylko sprzedawać produkt. Trzymam kciuki za kolejne produkty.
Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Spojrzałem na zegarek, minęła już godzina. Nie wiem kiedy, tak dobrze mi się z tobą rozmawiało. Dziękuję za zaproszenie i co, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A my dalej będziemy robić to, co robimy, tak dobrze, jak potrafimy, żeby dostarczyć wam najlepsze produkty z możliwych na rynku. Przy okazji
super.
Będziemy was edukować.
Bardzo dziękuję.
Dzięki serdecznie.
Dzień dobry, tutaj Małgosia w trakcie montażu. Mam nadzieję, że podobał się wam ten odcinek, wyciągnęliście z niego wiele przydatnej, praktycznej wiedzy. I jeśli tak, to zachęcam was do tego, abyście puścili podcast dalej w świat. Polecali go swoim przyjaciołom, a także wrogom, bo kto wie, może oni również wkręcą się w rowery i staną się finalnie waszymi kumplami, z którymi dzielicie jedną pasję. Pamiętajcie, że podcast rowerowy znajdziecie na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie także możecie polecać go na Insta Stories. I to już wszystko z mojej strony. Bardzo wam dziękuję i szerokiej drogi.